podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Cmentarz Orląt Lwowskich.
Z cmentarzem łyczakowskim łączy się cmentarz obrońców Lwowa, zwany także cmentarzem Orląt Lwowskich. Tu spoczywają m.in. dowódcy obrony Lwowa z roku 1918 i 1919, komendant Orląt Lwowskich, pułkownik Czesław Mączyński, a także generałowie Wacław Iwaszkiewicz, dowódca 6 Armii, zwanej Galicyjską, który bronił Lwowa przed konnicą Budionnego, czy Tadeusz Rozwadowski, szef sztabu Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Znajdują się tu także setki grobów najmłodszych uczestników obrony Lwowa, m.in. 13-letniego Antosia Petrykiewicza i 14-letniego Jurka Biczana. Cmentarz Orląt Lwowskich z bramą strzeżoną przez lwy to miejsce niezwykłe, które jest i było elementem sporów.
To jest niezwykły cmentarz, niezwykłe miejsce, niezwykła historia. Właściwie o tej historii pewnie trzeba byłoby zacząć. Obrona Lwowa w czasie tych burzliwych starć, konfliktów, które towarzyszyły rodzeniu się państwa polskiego po I wojnie światowej, to oczywiście była jedna z najbardziej dramatycznych, jedna z najbardziej też i spektakularnych historii związanych z całym tym procesem. W dużej mierze też przez tę legendę, ten mit właściwie taki potężny, właśnie Orląt Lwowskich. My mówimy nawet o samym cmentarzu, cmentarz Orląt Lwowskich, podczas gdy oficjalna nazwa to przecież cmentarz obrońców Lwowa, bo tych obrońców były tysiące, a tych Orląt, czyli tych młodziutkich zupełnie obrońców Lwowa, była tylko część, prawda? Ale to pokazuje, jak niebywale ważny był udział tych chłopców, dziewcząt w obronie Lwowa dla budowania tej tożsamości. To właśnie te orlęta, pisklęta tego polskiego orła, broniące ojczyzny, broniące ojczystego miasta, ale broniące Polski przed zakusami ukraińskich nacjonalistów, bolszewików, prawda, i tych wszystkich, którzy zagrażali polskości Lwowa. On był tak silny, że nadał nazwę całej tej niezwykłej nekropolii. Ale to miało swoje konsekwencje w kulturze politycznej, literackiej, artystycznej międzywojnia. Orlęta Lwowskie to był jeden z chyba najbardziej rozpoznawalnych motywów polskiej kultury tego czasu. To były historie opisywane na sposób literacki, na sposób artystyczny. I to pokazuje, jaką rangę temu wydarzeniu nadawano w ogóle w całej tej kulturze właśnie międzywojennej Polski. Natomiast samo upamiętnienie i sam cmentarz, żeby już wrócić do sedna naszej opowieści, wcale nie od początku był pomyślany w sposób odpowiadający sile tego mitu, o tak bym powiedział. Bo mit bardzo szybko się właściwie zrodził, natomiast pochówki, także tych Orląt, ale tych pozostałych obrońców Lwowa, które zaczęto lokować w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza Łyczakowskiego, to też dodajmy, bo ta nekropolia narodowa oczywiście też nadawała pewnej godności czy pewnej takiej spektakularnej lokalizacji temu, ale no nie było to tak dobre miejsce, jak można byłoby sądzić. To był taki stok dość niewygodny dla celów grzebalnych. Te groby, które tam spontanicznie zaczęły powstawać, zaczęły się osuwać i bardzo szybko podniosły się takie głosy, że to może nie jest w ogóle dobre miejsce. Utyskiwano, że to nie jest godne tego zrywu, tego czynu heroicznego. I ta sytuacja trwała przez jakiś czas, natomiast pochówki mamy tam już od samego początku, od roku 18, w roku 19 no walki trwają, to też nie jest jednorazowy przecież, jak wiemy, epizod, prawda? No ta obrona Lwowa, czy w ogóle obrona Kresów, no to jest pewien proces. Więc wraz z tymi walkami też przybywało ofiar niestety, więc też było wiadomo z miesiąca na miesiąc, że ten cmentarz będzie musiał być większy, że tych ofiar jest wiele. Pojawiają się właśnie mogiły, pojawiają się groby, pojawiają się ci, którzy tych grobów pilnują. Jest ta straż mogił polskich bohaterów, która jest założona przez matki tych właśnie poległych Orląt Lwowskich. To oczywiście jest elementem takiego społecznego jakiegoś nacisku, tego oczekiwania, prawda? Że to musi być coś naprawdę godnego tego miejsca i tego czynu. I zaczęto przyzwyczajać się, że w tym miejscu właśnie na obrzeżach cmentarza Łyczakowskiego ten cmentarz powstanie. Więc w 21 roku, właśnie wtedy, kiedy już te pochówki były dość liczne, podjęto decyzję o rozpisaniu konkursu. Równolegle pojawia się też taka okoliczność bardziej już natury praktycznej czy technicznej, mianowicie władze postanowiły przekazać na ten cel, jak pisano w ówczesnych przekazach, relacjach, 18 wagonów świetnej jakości kamienia. Był to śląski granit, który pierwotnie przeznaczony miał być, jak pisano w ówczesnych relacjach, na pomnik niemieckiego zwycięstwa, które, jak wiemy, nigdy w I wojnie nie nastąpiło. W kwietniu 1921 roku ogłoszono więc konkurs, rozstrzygnięto go w październiku tego samego roku i wynik był całkowicie nieoczekiwany, ponieważ wygrał student 5 roku Politechniki Lwowskiej. Nie żaden z wybitnych architektów, jak pewnie się spodziewano, tylko właśnie człowiek młody, wchodzący dopiero w profesjonalną aktywność, ale człowiek nieprzypadkowy. Rudolf Indruch był mianowicie postacią, która własnym życiem dotychczasowym, mimo że tak przecież jeszcze ciągle młodym, zaświadczyła, że dla niego obrona Lwowa to nie było tylko i wyłącznie wyzwanie profesjonalne. Ten temat, prawda, cmentarz obrońców Lwowa, to była część jego życia. On sam był obrońcą Lwowa, sam brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do tego była to postać niezwykle ciekawa także z tego względu, że wcielała taką ogromną złożoność polskiego losu, czy w ogóle tego, czym jest polska tożsamość. Był on mianowicie synem Czeszki i Słowaka, którzy osiedli we Lwowie i on jako wychowany we Lwowie syn tej czesko-słowackiej pary stał się polskim patriotą. Ten emocjonalny stosunek do całego tego przedsięwzięcia wyraził się także w tym, że Indruch zrezygnował całkowicie z honorarium, a ściślej mówiąc, zdobyte honorarium ofiarował na rzecz budowy pomnika.
Pomnik w końcu powstaje. Wznieśmy się więc nad nim albo stańmy po środku cmentarza. Co zobaczylibyśmy w tym miejscu przed II wojną światową?
Zobaczylibyśmy założenie bardzo ambitne z jednej strony, z drugiej strony dość nietypowe jak na cmentarz wojenny. Ambitne do tego stopnia, że kiedy ogłoszono już wyniki konkursu i publiczność poznała projekt Indrucha, powątpiewano, czy on jest w ogóle realny. Niektórzy pisali, że to pokolenia będą musiały czekać na wykonanie tego monumentu, ponieważ on składał się, wedle idei projektanta, z kilku elementów w sposób bardzo spektakularny, ulokowanych na tej pochyłej przestrzeni, bardzo trudnej konstrukcyjnie. Ten układ tarasowy narzucał się wręcz w sposób oczywisty i Indruch oczywiście w takim właśnie kierunku poszedł. W związku z tym właściwie całość tej struktury wygląda w ten sposób, że mamy tak jakby piętra schodzące w dół do podnóża tego wzniesienia. Na samym szczycie mamy taką klasycystyczną rotundę, która jest kaplicą. Ta kaplica została poświęcona w 1924 roku i góruje do dzisiaj nad całym tym zespołem. Ideowo oczywiście ta kaplica z ołtarzem, z bardzo ciekawą rzeźbą na ołtarzu, to jest rzeźba autorstwa Luny Drexlerówny, ciekawej lwowskiej rzeźbiarki pochowanej na cmentarzu Łyczakowskim, która rzeczywiście w taki charakterystyczny dla epoki sposób pokazała uproszczoną, ale w sumie dość tradycyjną formę, bardzo dobrze przyjętą przez publiczność. To jest taki pierwszy element górujący, stanowiący właściwie jakby zwieńczenie tej całej kompozycji, choć chronologicznie wcześniejszy od pozostałych tych elementów, ponieważ budowa postępowała jakby z góry na dół. Następny element, który powstał, także jeszcze w latach 20., to były katakumby. Bardzo ciekawe, takie, które tworzyły coś w rodzaju muru oporowego poniżej kaplicy i które ozdobione były bardzo ciekawymi płaskorzeźbami aniołów. Aniołów, którzy trzymali w dłoniach krzyż Virtuti Militari w takiej jakby cierniowej koronie. Bardzo ciekawy symbol, prawda? Właśnie bohaterstwa i męczeństwa równocześnie, a więc bardzo stosowny dla tego miejsca. Wreszcie powstał poniżej tego wcześniej wykonanego układu, dopiero w latach 30., w 1934 roku, pomnik chwały. To jest chyba ten najbardziej charakterystyczny element cmentarza Orląt Lwowskich. Element, który zdobił niezliczone druki, pocztówki, książki, reprodukcje w czasopismach w końcu lat 30. w Polsce. To on stał się takim widzialnym symbolem cmentarza Orląt i w ogóle całego tego czynu zbrojnego, którym była obrona Lwowa. Ten pomnik chwały składał się z takiej części środkowej, która przypomina łuk triumfalny. Łuk triumfalny, którego zwornikiem, kluczem jest wielki kamień, tak przynajmniej to wygląda z zewnątrz, na którego licu widzimy miecz. Ten miecz bardzo wyraźnie przypomina szczerbiec, prawda? Więc to jest takie odwołanie się do jednego z najważniejszych symboli polskości w ogóle, a w okresie międzywojennym, zwłaszcza w latach 30., oczywiście też dodatkowo obarczony tym takim mocnym znaczeniem narodowym. Może nawet nacjonalistycznym, w tym sensie takiego bardzo już wyrazistego konfrontowania się z rosnącą też w siłę tożsamością ukraińską w Lwowie. Tutaj te dwa nacjonalizmy w tym czasie już zaczynały ze sobą mocno rywalizować i ten szczerbiec był takim wyraźnym sygnałem, symbolem, prawda, polskości. Tak był w latach 30. odczytywany. Ale chyba nie szczerbiec jednak jest najbardziej charakterystycznym elementem tego całego założenia pomnika chwały. Najbardziej charakterystycznym, najbardziej rozpoznawalnym jego elementem są lwy. Dwa wspaniałe lwy, które oczywiście odnoszą się do nazwy miasta. Leopolis, miasto lwów, Lwów. Jeden z tych lwów trzymał w swych łapach herb Lwowa, herb miasta, z napisem zawsze wierny, semper fidelis, ta dewiza Lwowa, którą od połowy XVII wieku, kiedy papież Aleksander VII oficjalnie temu kresowemu miastu nadał jako zawsze wiernemu chrześcijaństwu. Ale w polskiej tradycji może bardziej pamiętamy o Lwowie jako zawsze wiernym Polsce. Więc to był jeden z tych lwów. Drugi, który trzymał w swych łapach herb Polski, miał napis Tobie Polsko. A więc bardzo wyrazista manifestacja patriotyzmu, sprzężenie Lwowa i Polski na wieki, prawda, jak się wydawało wówczas, ugruntowane krwią męczenników pochowanych na tym właśnie cmentarzu. Całości dopełniała kolumnada, bardzo spektakularna, w taki łukowaty sposób obejmująca właśnie ten teren wznoszący się powyżej. I to było coś, co naprawdę robiło wielkie wrażenie, odwołując się do takich klasycznych pojęć o godności architektury, o jej stosowności, jak to nazywali starożytni. To było rzeczywiście to, czego chyba oczekiwano od takiego miejsca. Odwołanie się do dawnych, starożytnych wzorców jako czegoś takiego ponadczasowego, wiecznego, uniwersalnego. Te wszystkie oczekiwania ten projekt Indrucha spełniał i kiedy odsłonięto wreszcie ostatnią z tych zamierzonych przez projektanta części czy elementów tego założenia, no rzeczywiście wzbudziło to powszechny zachwyt. Niestety, sam autor nie dożył tego wspaniałego momentu chwały, która by go czekała. Zmarł 7 lat wcześniej. Kontuzje, uszkodzenie płuc, którym przypłacił swoją walkę w obronie Lwowa, Polski, spowodowały, że jako bardzo młody człowiek zmarł. No ale samo dzieło trwało. Uzupełniane było zresztą kolejnymi elementami. Jeszcze w 1925 roku ustawiono pomnik lotników amerykańskich, tych, którzy wspomagali Polskę w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1938 postawiono kolejny pomnik, pomnik francuskich żołnierzy walczących właśnie w obronie Polski. To wszystko stworzyło niezwykle ciekawy zespół urbanistyczny, który jednak, i to trzeba koniecznie powiedzieć, nie jest typowym cmentarzem wojennym. to, co dotąd mówiliśmy, mogłoby na to wskazywać, prawda? Właśnie jakaś aleja, jakieś kolumnady, jakiś łuk triumfalny, jakaś kaplica w formie rotundy, te katakumby też regularne, symetryczne. To wszystko doskonale mieści się w takim założeniu pomnikowym, monumentalnym. Ale ponieważ projekt był realizowany na terenie, na którym już wcześniej były pochówki, już wcześniej były groby, one miały jakieś takie tymczasowe upamiętnienie, prawda? To uszanowano to, nie zlikwidowano tego i nie ustawiono tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? No z czym nam się kojarzy cmentarz wojenny, choćby na Monte Cassino, który każdy Polak pewnie ma pod powiekami. No to są te rzędy równych mogił, krzyży czy płyt nagrobnych. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Tutaj mamy różnorodność. Te pomniki, które tam są rozsypane po tym terenie, właśnie w tej wyższej części, one tworzą taką całość dość swobodną. I to jest bardzo nietypowe. Bardzo interesujące. To jest coś, co sprawia, że w tej części cmentarz Orląt jest bardzo nietypowym cmentarzem wojennym. Natomiast jeszcze jeden element, o którym dotąd nie mówiliśmy i który dopełnił tej całości już przed tą kolumnadą, przed tym pomnikiem chwały, to są mogiły, które tam dodawano już w następnych latach. Oczywiście ci obrońcy Lwowa też umierali i ich tam chowano stopniowo. I tam już rzeczywiście mamy do czynienia z takim bardziej regularnym założeniem wojennego cmentarza. Jak widzimy, nie trzeba było aż pokoleń, żeby zrealizować ten ambitny zamysł, jak obawiali się pesymiści. W ciągu zaledwie kilkunastu lat zrealizowano całość tej niezwykle intrygującej idei architektonicznej, a formy monumentalne, bardzo nasycone symbolicznie, bardzo stosowne dla tego typu upamiętnienia, były na tyle przekonujące, na tyle wizualnie charakterystyczne, że stały się w międzywojennej Polsce jednym z najsilniejszych symboli wizualnych patriotyzmu i oddania ojczyźnie.
Po włączeniu Lwowa do Związku Sowieckiego po II wojnie światowej groby w katakumbach zostały splądrowane, a część grobów, epitafia i pomniki żołnierzy amerykańskich i francuskich walczących po stronie polskiej zniszczono. Ostatecznej dewastacji władze sowieckie dokonały w 1971 roku przy pomocy czołgów i maszyn budowlanych. Zniszczono kolumnadę i znaczną część pozostałych jeszcze grobów. Obecnie nekropolia jest zrekonstruowana. Choć cmentarz obrońców Lwowa, który widzimy dziś, różni się od tego, który widzieli Lwowianie przed wojną.
Duża część tych oryginalnych elementów albo przetrwała, albo została już zrekonstruowana. Mamy więc kaplice, mamy katakumby, mamy płaskorzeźby aniołów bardzo wyraziste z krzyżami Virtuti Militari, mamy ten łuk triumfalny ze szczerbcem, mamy nawet lwy. Ale te lwy właśnie są przedmiotem dużej kontrowersji. Lwy, jak wiemy, zostały w okresie powojennym gdzieś rozproszone, wywiezione w zupełnie inne części Lwowa, ale ostatecznie udało się odnaleźć, przywieźć z powrotem, jednak już nie takie same. Po pierwsze, zamiast herbu Lwowa i polskiego orła na tarczach mamy dwukrotnie powtórzony herb Lwowa, więc orzeł został skuty i przekuty na herb Lwowa. Zniknęły też kontrowersyjne zapewne z ukraińskiej perspektywy napisy na tych posągach. Zniknęła kolumnada brutalnie zniszczona na początku lat 70. i tej kolumnady też nie odbudowano. W tym sensie to założenie jest ułomne. Kolumnada była niebywale ważnym, porządkującym elementem całego tego rozwiązania. Ale zasadnicza część, jak powiedziałem, istnieje. Natomiast ta cała historia z lwami pokazuje, jak ta pamięć jest trudna. Jak te lwy, pomimo przekucia herbów, pomimo skucia tych polskich napisów, jak one są kontrowersyjne. To jest dla historyka fenomenalny przykład tego, jak materialne obiekty skupiają na sobie, ogniskują, krystalizują, może tak trzeba by powiedzieć, pamięć. Bo patrząc tak wprost na te lwy, no cóż w nich jest kontrowersyjnego? Lew, symbol Lwowa, Lwów do dzisiaj w swojej nazwie przecież odwołuje się do tego szlachetnego zwierzęcia, herb Lwowa, który jest do dziś używany, prawda? Nie ma już niczego takiego, co mogłoby się wydawać kontrowersyjne. A jednak te lwy są konsekwentnie od wielu lat przez lokalne władze lwowskie, ukraińskie zasłaniane. Najpierw jakimiś skrzyniami drewnianymi, potem jakimiś foliami obwiązywane pod jakimiś tam mniej lub bardziej poważnymi, na ogół dość niepoważnymi pretekstami. Dlaczego? Dlatego, że mimo, że nie ma tam już tego polskiego orła, mimo, że nie ma tam już tych polskich napisów, dla Polaków jest to tak głęboko utrwalone, że oni, nawet nie widząc ich, pamiętają o nich, przynajmniej niektórzy. Że Ukraińcy, którzy patrzą na te rzeźby, mimo że nie widzą już tych napisów, już nie widzą tego orła, pamiętają, że to był ten bardzo silny komunikat. No, polski, z ich perspektywy antyukraiński. Ta polskość Lwowa dla Ukraińców jest kamieniem obrazy. W związku z tym maskowanie tego, przekuwanie właściwie niczego nie zmienia. To pokazuje, jak potężna jest siła pamięci. Czegoś już może nie być, ale to gdzieś tam trwa. To zresztą też tłumaczy, dlaczego tak wielkie kontrowersje budzą w ogóle wszelkie napisy, które pojawiają się na tym cmentarzu. Jest ich oczywiście wiele, poszczególne groby, poszczególne elementy tego cmentarza były wyposażone w najróżniejsze inskrypcje, to oczywiste i naturalne na cmentarzu, ale w wypadku cmentarza Orląt te napisy nie mogły zostać odtworzone w pierwotnej postaci.
Droga do tego, co widzimy obecnie na cmentarzu Orląt, także łatwa nie była.
Najbardziej charakterystyczna w tym względzie jest historia napisu na mogile pięciu z Persenkówki, ważnym elemencie cmentarza Orląt, który przed wojną brzmiał w ten sposób. Nieznanym bohaterom poległym w obronie Lwowa i ziem południowo-wschodnich. Z bardzo polskiej perspektywy skonstruowany napis, prawda? Ziemie południowo-wschodnie, no oczywiście z punktu widzenia Warszawy czy Poznania, to są ziemie południowo-wschodnie, prawda? Nie z perspektywy Kijowa. W związku z tym ten napis był nie do zaakceptowania wtedy, kiedy pojawił się pomysł jednak jakiegoś tam przywrócenia tej pamięci i tego miejsca, tak dla polskiej pamięci ważnego. Radni lwowscy, oczywiście pod koniec lat 90., kiedy po raz pierwszy pojawia się ten temat, absolutnie nie zgodzili się na przywrócenie takiego napisu. I wówczas strona polska zaproponowała inny, mniej kontrowersyjny, mniej konfrontacyjny napis. Nieznanym żołnierzom poległym w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1920. Ale to też nie zostało zaakceptowane. I w 1999 roku, kiedy prezydenci Polski i Ukrainy mieli odwiedzić wspólnie cmentarz jako taki no, bardzo wyrazisty gest pojednania między narodami, Rada Lwowska Miejska na własną rękę, bez konsultacji wyżej, umieściła napis, który brzmiał tak. Nieznanym polskim wojakom poległym w wojnie polsko-ukraińskiej. Wojna polsko-ukraińska wskazuje już na pewien konflikt, prawda? Na to, że tutaj nie ma tylko Polaków, że są też Ukraińcy, którzy walczyli o swoje. Do tego jeszcze w tym wszystkim się wkradł błąd w języku polskim, jest słowo żołnierz, nie wojak, jeszcze źle odmienione. No więc oczywiście to było z kolei absolutnie nie do zaakceptowania dla strony polskiej. W 2001 roku pojawia się oficjalne już porozumienie, w którym treść napisu też została wreszcie uzgodniona. Nieznanym żołnierzom, bohatersko poległym za Polskę w latach 1918-1920. Tym razem też Rada Miasta zablokowała to i z kolei zaproponowała napis. Tu leży żołnierz polski poległy w polsko-ukraińskiej wojnie. A więc znowu akcent na tę wojnę polsko-ukraińską. Tutaj bardzo widać radnym Lwowa zależało na tym, żeby pokazać pewną równowagę. Że w tym Lwowie mamy te dwie siły, które ze sobą walczyły, a nie tylko stronę polską, tak jak to od strony polskiej miałoby wyglądać. Wreszcie, i to jest to, co ostatecznie udało się uzgodnić i co pojawiło się na tej mogile i do dzisiaj tam można te słowa odczytać, inskrypcja brzmi następująco. Tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. Ta cała komplikacja, ta historia, to przyglądanie się każdemu słowu, ważenie tego. Ojczyzna, no słowo ogólne, prawda? Ojczyzna Polaków jest i w Krakowie, i w Płocku, i w Kaliszu. Tu gdzieś znika Lwów jako ostoja tej polskości. Ale równocześnie z polskiej perspektywy oczywiście, no pamiętamy o tych obrońcach Lwowa jako obrońcach ojczyzny i Lwowa jako części tej naszej dawnej ojczyzny. Więc widzimy właśnie, jak bardzo ta pamięć łączy, dzieli, konfliktuje, jak bardzo jest to najeżona jakaś rzeczywistość, prawda? Jak każdy krok może okazać się fałszywym, jak każde słowo jest ważne. To niezmiernie ważna nauka dla nas wszystkich, też nauka pewnej delikatności. Mówimy o materii, która jest dla obu stron bardzo trudna i bolesna. Pewnej wyrozumiałości dla oczekiwań drugiej strony. Myślę, że dobrze się stało, że ten napis w końcu pojawił się na tej mogile i obyśmy doczekali też chwili, w której te uwięzione wciąż od lat lwy na pomniku chwały także mogły pokazać się publicznie i nie budzić już negatywnych emocji.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.